To jest czas na świadectwa, czas dla nas wszystkich, żebyśmy mogli się podzielić tym, co mamy na sercu. Ja przygotowałem krótkie wprowadzenie. Chciałem zrobić krótkie wprowadzenie do świadectw, ale Bóg położył mi na sercu coś, co związane jest z dzisiejszymi czasami i być może to świadectwo, które macie przygotowane, którym chcecie się podzielić, może niekoniecznie być zgodne z tym, co ja będę teraz mówił, ale to nie ma znaczenia, bo potraktujcie to słowo wprowadzające jako bardziej, może nie jako świadectwo, bo ono nie jest świadectwem, ale jako też takie słowo, nie chcę powiedzieć na czasie, no, takie, które w obecnym czasie jest nam szczególnie potrzebne. To krótkie, mam nadzieję, wprowadzenie zatytułowałem Atak na Księgę Daniela. Dlaczego wybrałem taki dziwny temat? Dlaczego on mi leżał na sercu? Zastanawiałem się, ale myślę, że bardzo dużo zmienia się w świecie, w którym żyjemy. Ten świat za kilka lat będzie zupełnie inny niż teraz. Nie tylko pod względem politycznym, są burzone dotychczas jakieś wspólne ustalenia, które były jakby no, niepodważalne, czyli na przykład granice państw, które nie powinny być naruszane, czy jakieś normy moralne, które o pewnych rzeczach no, dbano o to, aby to, co jest pokazywane, przedstawiane ludziom, aby nie niszczyło nowego pokolenia. Te rzeczy wszystkie się zmieniają, a przede wszystkim wchodzi jeszcze sztuczna inteligencja. I myślę, że rewolucja w sztucznej inteligencji będzie chyba największą z tych rewolucji, które dotychczas miały miejsce. Dlaczego tak myślę? Dlatego, że będzie to środek dla różnych grup wpływu, a szczególnie grup, które trzymają władzę w tym świecie. I tu nie chodzi o tych, których widzimy jako prezydentów czy premierów, bo tak naprawdę, jak widzimy, jak świat działa, to wygląda na to, że oni muszą wykonywać pewne rzeczy, które są im zlecane. I nie chcę wchodzić w to, jak to się dzieje, bo tego nie wiemy. Nie jest to nam pokazane, natomiast Księga Daniela odsłania niektóre z tych rzeczy. Na przykład 10 rozdział Księgi Daniela mówi o aniele księcia perskiego, o aniele księcia greckiego, czyli pokazuje, że w tle, nawet jeżeli pomyślimy, że są jakieś grupy trzymające władzę, które są ponad prezydentami, premierami, to ponad tymi, którzy im zlecają, co ma być robione, są jeszcze jakieś siły duchowe. I te siły duchowe walczą z Bogiem, walczą z ludem Bożym, ale i walczą również w tym, abyśmy my wytrwali w Słowie Bożym. I Księga Daniela jest jedną z ważnych ksiąg Pisma Świętego, bo ona opowiada również o czasach ostatecznych. Jest wiele interpretacji na ten temat. Natomiast jest kilka ksiąg, tak jest Księga Objawienia na przykład i nie tylko zresztą. Ale chcę powiedzieć, że Księga Daniela jest też niesamowitym świadectwem Bożej mocy, tego, jak Bóg trzyma rękę nad historią. Bóg, który w proroctwach pokazuje, co się ma wydarzyć, i to się faktycznie wydarza, i zapisane jest przez natchnienie Boże dużo wcześniej przed wydarzeniami, to ona też pokazuje, że może to być nasza kotwica w tych wiary w tym ostatnim trudnym czasie, w który wchodzimy. Cztery takie wielkie proroctwa Daniela, rozdział drugi o tych czterech królestwach, rozdział siódmy o tych czterech bestiach, ósmy również o zwierzętach, które symbolizują pewne potęgi polityczne czy polityczno-religijne. To wszystko Daniel wyjaśnia w swoich księgach, chociaż są rzeczy, które nie do końca są wyjaśnione, które są, jak napisana, jak księga napisała, jest napisane w tej księdze, że są zapieczętowane aż do czasu ostatecznego. Jest to księga, na którą zwrócił uwagę Pan Jezus. Mówi o tym, że kto czyta Daniela, niech uważa. To również pokazuje nam, jaką rolę ta księga odgrywa w naszej wierze, w Bożym prowadzeniu. I teraz pomyślmy, wczujmy się w to od strony przeciwnika. Jeżeli ta księga ma takie znaczenie, to przeciwnik będzie starał się, co tylko będzie mógł, aby tą księgę zdeprecjonować u tych, którzy będą ją czytali, szczególnie tych, którzy chodzą za Jezusem Chrystusem, aby nie traktowali tej księgi poważnie, aby potraktowali to jak dzieło ludzkie, a nie dzieło Boże. I jednym z takich filozofów, poniekąd bardzo mądrym człowiek odnośnie takich nauk ogólnych, człowiek nazywał się Porfiriusz. Porfiriusz żył w III wieku naszej ery. I to był czas, kiedy Kościół, pomimo prześladowań, wzrastał w siłę, kiedy było bardzo dużo nawróceń. A ponieważ ten człowiek, filozof, był wielkim zwolennikiem nauk pogańskich, wręcz obrońcą nauk pogańskich, to swoją mądrość postanowił wykorzystać również do tego, żeby walczyć z chrześcijanami. Napisał 15-tomowe dzieło przeciw chrześcijanom i w tym dziele polemizuje z chrześcijaństwem, ale jedną z tych części poświęcił księdze Daniela właśnie. I księgę Daniela skrytykował, twierdząc, że ona nie może być dziełem Bożym, że jest dziełem ludzkim. Zaraz powiem, jakie wysnuł tutaj oskarżenia. Dlatego, że ona opisuje wydarzenia, które stały się jakby w przyszłości, a ponieważ nikt nie wie, co się zdarzy w przyszłości, więc nie mogła się być napisana wcześniej, tak twierdził Porfiriusz, musiała być napisana po pewnych wydarzeniach. Ponieważ najwięcej z tych wydarzeń, jeżeli chodzi o szczegółowość tych wydarzeń, ona opisuje czasy mniej więcej drugiego wieku przed naszą erą, tak twierdził Porfiriusz, czasy machabejskie, czasy greckie, znaczy Grecji podzielonego Królestwa Greckiego, to Porfiriusz uznał, że ta księga musiała powstać najwcześniej w II wieku po Chrystusie. No a autor, żeby uwiarygodnić się, napisał, że jest to księga Daniela, żeby wszyscy myśleli, że ona powstała w VI wieku przed naszą erą. Jeden z takich zarzutów było to, że w księdze Daniela fakty historyczne nie pasują do ówczesnej wiedzy, jaka była. Mówię o ówczesnej, mówię o drugim wieku, o trzecim wieku naszej ery, kiedy żył Porfiriusz, ale tak naprawdę ta wiedza nie zmieniła się aż do XIX wieku. Dopiero w XIX wieku doszły nowe fakty. Według tej wiedzy, którą posiadali, które były oparte na świadectwach historycznych, na przykład Herodota, Ksenofonta, a więc świadectwach z około 100 lat po czasach Daniela, Herodot i Ksenofont, opisując historię Babilonu, mówi, że ostatnim królem Babilonu był Nabonid. Natomiast w księdze Daniela, w rozdziale, który mówił o uczcie Baltazara, kiedy królestwo Babilonu zostało zdobyte przez Persów, sprawozdaje, że tym królem był Baltazar. No to coś tu się nie zgadza w takim razie. Czyli Daniel nie miał odpowiedniej wiedzy historycznej według Porfiriusza. To jest jeden z takich zarzutów. Poza tym Zarzucano również to, że traktuje Księga Daniela Nabuchodonozora czy Nebukadnezara jako budowniczego miasta Babilon, czego jakby nie ma takich świadectw w źródłach historycznych, nie jest nigdzie nazywany budowniczym Babilonu Nebukadnesar. I jeszcze parę innych zarzutów było mniejszej wagi. Chciałbym kilka słów na ten temat powiedzieć. W XIX wieku to był okres oświecenia i wtedy powstali myśliciele, którzy postanowili w jakiś sposób również przeciwstawić się Biblii jako księdze natchnionej i szukali argumentów przeciwko Biblii i chętnie korzystali również z dzieł starożytnych pisarzy, między innymi też Porfiriusza. I w XIX wieku wielu tych filozofów oświeceniowych, którzy odrzucili Boga, powoływało się na to i faktycznie nie było źródeł, które by mogły zadać kłam ich twierdzeniom. Wyobraźcie sobie, że żyjecie w tym czasie jako chrześcijanie. Jesteście osobami, że byliście w tej grupie, która miała edukację, miała wykształcenie, umiecie logicznie rozumować i spotykacie się z takimi faktami. Co się dzieje z waszą wiarą? To jest niesamowicie trudna rzecz, bo wszystko świadczy przeciwko wierze. Rozum, logika podpowiada, że coś tu się nie zgadza, a serce, doświadczenie z Bogiem mówi coś przeciwnego. Jak w tego wszystkiego się odnieść? Chwała Bogu, że w tym czasie XIX-wiecznym, wtedy, kiedy szczególnie powstali filozofowie przeciwko, myśliciele przeciwko Biblii, rozwinęła się bardzo archeologia, że odkryto wiele rzeczy, które wcześniej były nieznane naukowcom. Między innymi odkryto tabliczki Nabonida. W tabliczkach Nabonida okazały się nowe informacje, o których ani nie wiedział Herodot, ani Ksenofont. Między innymi na tych tabliczkach jest ten sam tytuł dla Nabuchodonozora, który występuje w Księdze Daniela jako budowniczego Babilonu. W innych dokumentach, które też odczytano, okazało się, że w czasach Nabonida, ostatniego króla Babilonu, Nabonid miał pewne zatargi, problemy z kapłanami. Poza tym już był człowiekiem w podeszłym wieku i swojego syna Baltazara uczynił koregentem, ukoronował go i chociaż on był królem formalnie, to faktycznie władzę dzierżył Baltazar. Inaczej mówiąc, on był tym, który faktycznie wszystko trzeba było z nim załatwiać, a nie z królem Nabonidem. Księga Daniela w 5 rozdziale, który mówi o upadku właśnie Królestwa Babilońskiego, w wierszu 29 mówi o tym, że Baltazar, ostatni król Babilonu, ten regent Babilonu, kiedy chciał nagrodzić Daniela, to daje mu pewną obietnicę. I ta obietnica jest bardzo ciekawa, bo mówi, jeżeli wykonasz, jeżeli ten napis mi wytłumaczysz, co on znaczy, to uhonoruję cię w taki sposób i będziesz trzeci w królestwie. Dlaczego król mówi mu, że ma być trzeci w królestwie? Jeżeli pierwszy jest król, to kto jeszcze z tym drugim? A widać, że Księga Daniela wiedziała o tym. Daniel, pisząc te słowa, wiedział zarówno o Nabonidzie, o Baltazarze. On nie mógł być drugim w królestwie, musiał być trzecim. I o tym nie wiedzieli już ani Ksenofont, ani Herodot, a tym bardziej w drugim wieku, albo w trzecim wieku po Chrystusie, tego nie mógł wiedzieć również Porfiriusz. Ale to, co było atakiem, co było przeciwko księdze Daniela, to obróciło się na jej korzyść. Inaczej mówiąc, kto jakim mieczem wojuje, Pan Jezus powiedział, od takiego miecza ginie. Tak, i teraz, jeżeli idąc drogą Porfiriusza, zobaczcie, brak logiki. Jeżeli Herodot Ksenofon 100 lat po tych wydarzeniach z królem Baltazarem nic nie wiedział o tym Baltazarze na Bonidzie, o tej koregencji, to skąd miałby wiedzieć jakiś ktoś, kto by się miał podszyć pod proroka Daniela, który miałby wymyśleć jakieś historie, prawda? Musiał to być ktoś, kto znał ten czas. Mało tego, tam Porfiriusz i jego zwolennicy, jego ci, którzy poszli tą drogą Porfiriusza, twierdzili, że mały róg, który występuje w 7 rozdziale Księgi Daniela, który obrazuje pewną moc przeciwną Bogu, i interpretują to, że wypełnieniem tego był Antioch Epifanes. Ja nie chcę wchodzić w szczegóły, bo to jest, jak będziemy kiedyś może omawiać to proroctwo, może wtedy poświęcimy na to więcej szczegółów. Natomiast on twierdził, i wiele osób twierdzi, niestety również niektórzy bibliści tak twierdzą, że to się wypełniło w II wieku przed Chrystusem, kiedy Antioch Epifanes bezcześcił świątynię w Jerozolimie, kiedy tam służba została zatrzymana, na ołtarzu zostało nieczyste zwierzę położone w ofierze, i to miało być jakby wypełnieniem tego wszystkiego według tych krytyków Biblii, Księgi Daniela. Tymczasem, jak wczytamy się dokładnie, jak ktoś chce, to może zobaczyć to jest 7 rozdział, wiersz 8. Mówi o tym, że mały róg ma nastąpić po tej czwartej potędze, po czwartym królestwie, i ma trwać aż do końca, i dopiero przy końcu czasów, przy powtórnym przyjściu Chrystusa, ma zostać zniszczony. O Antiochu Epifanesie dzisiaj, po Antiochu nie ma już ani śladu, więc nie mógł być wypełnieniem tego małego rogu, o którym pisze Daniel. I dla mnie też kluczowymi słowami są słowa, które już zacytowałem wcześniej z Ewangelii Mateusza 24:15. Gdy zobaczycie ohydę spustoszenia, o której mówił prorok Daniel, kto czyta, niech uważa. Pan Jezus mówi to w pierwszym wieku naszej ery. Mówi, gdy zobaczycie ohydę spustoszenia, a więc mówi o wydarzeniu jako o wydarzeniu przyszłym. Tak? Więc to się ma stać dopiero w przyszłości. Więc wiele z tych rzeczy, które Księga Daniela opisuje, zresztą wiele tych cyklów proroczych, one sięgają daleko poza czasy machabejskie. Mam nadzieję, że będziemy mogli też o tym porozmawiać innym razem. Ale pokazuje, że musiało być natchnienie Boże, bo Księga Daniela w to, co już się do tej pory wypełniło, wypełniła się tak, jak się miała wypełnić. I nawet gdybyśmy przyjęli tezy Porfiriusza, to i tak były pewne wydarzenia, które miały się później wypełnić i się wypełniły dokładnie według Księgi Daniela. Zarzucano również, że słownictwo jakby wskazuje na ten drugi wiek przed naszą erą, niektóre słowa, które tam występują. Tymczasem, jak więcej dokumentów odkryto, to okazało się, to już nie chcę też szczegółami was zamęczyć, że język, który występuje w Księdze Daniela, to jest na przykład język perski, używa słów, które już 200 lat później po Danielu już nie były używane. A więc pokazuje to, że rzeczywiście ta księga musiała być napisana wcześniej. Zatem Księga Daniela jeszcze jest dosyć ciekawą księgą, bo jak mamy opowiadanie o trzech młodzieńcach, którzy byli wrzuceni do pieca ognistego, to król zwraca się do tych młodzieńców i oni wtedy napisane jest, a oni odpowiedzieli królowi po aramejsku. I w tym momencie Księga Daniela z języka hebrajskiego przechodzi na aramejski, bo nie odpowiadają po aramejsku i Daniel piszesz dalej po aramejsku i to trwa tam do pewnego momentu. Czyli część księgi Daniela napisana jest w języku aramejskim. Dlaczego tak? Dlatego, że w tym czasie, kiedy żył Daniel, posługiwano się zarówno jednym językiem, jak i drugim językiem. Później język hebrajski został w jakiś sposób przez Izraelitów, może nie zapomniany, ale już bardziej używany do celów liturgicznych. I w II wieku przed Chrystusem, wtedy, gdy są te czasy machabejskie, kiedy rzekomo ta księga miała powstać, używali Żydzi innego języka aramejskiego, inne słownictwo aramejskie niż to, które było użyte w księdze Daniela. To również wskazuje na to, że ta księga jest starsza niż to, co twierdzi na ten temat Porfiriusz. Mamy również ciekawe elementy w księdze Daniela, które nie zawsze były znane przez ludzi żyjących w czasach Porfiriusza albo w czasach machabejskich, o których pisze Porfiriusz. A mianowicie Persowie generalnie zdominowali tą wspólnotę, która była między, ten sojusz, który był między Medami i Persami. I generalnie mówiło się o Persach, a nie o Medach. Tymczasem w księdze Daniela wyraźnie jest pokazane i w proroctwach Daniela, i w historiach, które on opisuje, różnica, że Medowie mieli duże znaczenie na początku. Mało tego, pokazane są różnice w prawie między Medami i Persami. Pamiętacie, jak Daniel został wrzucany do lwiej jamy, to była mowa o tym, że królu, tobie nie wolno zmienić zgodnie z prawem Medów tych wszystkich praw. Natomiast w Babilonii takich praw nie było. A prawa Medów były tutaj pod tym względem ograniczały króla w całkowitej samowoli władzy. Takiego ograniczenia nie miał król Nabuchodonozor. I to widać, że Daniel o tym wie, czyli musiał w tym czasie żyć. Odkryto również tabliczki klinowe, które datowane są na 560 rok przed naszą erą, czyli czasy proroka Daniela. I na tych tabliczkach napisane jest, że Belszassar jest ustanowiony namiestnikiem królewskim. Jest to zgodne z tą funkcją, którą otrzymał Daniel po wyjaśnieniu snu Nabuchodonozora z tego z drugiego rozdziału. Tak? Ja mówię tu do was pewnymi skrótami, bo wielu z was tą księgę zna. Ci, którzy nie znają, to mam nadzieję, że poznają ją, bo to jest naprawdę ciekawa i wspaniała księga. Także zgodne jest ze świadectwami Biblii. Kiedy w Qumran w 1947 roku zaczęto odkrywać jaskinie, w których były starożytne zwoje ksiąg biblijnych, odkryto również wiele kopii ksiąg Daniela. 8 kopii księgi Daniela, a więc więcej nawet niż na przykład księgi Jeremiasza. Księgi Jeremiasza odkryto 6 kopii. I tam to pokazuje, że w ogóle w Qumran wiele ksiąg było z czasów naprawdę starożytnych, tam z drugiego wieku naszej ery. Po prostu tyle kopii niemożliwe jest, mówią też naukowcy, żeby w tak krótkim czasie było tyle kopii, które różnią się wariantami, żeby nastąpiły warianty tam, że jakiś skryba pomylił literkę jakąś czy coś, to też wymaga to dużo więcej czasu. To również odkrycia w Qumran jakby na korzyść Daniela świadczą tutaj, tak? Daniela, tego, o której mówi Biblia. Tłumaczenie greckie, Septuaginta. Septuaginta powstała na przełomie III i II wieku naszej ery, przed naszą erą. To było tłumaczenie na język grecki, który był powszechnym językiem w królestwie, tym szerokim królestwie greckim, prawie że od Indii aż do Grecji. I na ten język postanowiono to przetłumaczyć, żeby wiedzę o Bogu rozszerzyć. I tam Księga Daniela występuje. Więc była księgą znaną, szanowaną i uznawaną za świętą. Więc to również działa przeciwko Porfiriuszowi. Na księgę Daniela, na tą historię Daniela powołuje się również pierwsza księga machabejska, która uważana jest w kościele katolickim za natchnioną, tak zwaną wtórno natchnioną, czyli troszeczkę gorzej natchnioną jakby, ale to się nazywają księgi deuterokanoniczne, czyli wtórnie kanoniczne, wtórnie uznano za natchnione. Pierwsza księga machabejska powołuje się na Daniela, tak? Księga Barucha, też wtórnokanoniczna księga, powołuje się na Daniela. W Suzie, na terenie Iranu, znajduje się grób Daniela. Od 2,5 tysiąca lat jest on celem pielgrzymek trzech religii: żydowskiej, chrześcijańskiej i muzułmańskiej, bo Daniel uznany był również przez muzułman jako Boży prorok i ten grób istnieje do dzisiaj i tradycja pokazuje, że to trwa już jakby Daniel, jego grób czczą ten, w pewnym sensie oddają szacunek Danielowi od 2,5 tysiąca lat. Mam jeszcze ciekawostkę. Tutaj przyniosłem książkę Dawne dzieje Izraela. To jest dzieło Józefa Flawiusza, historyka pochodzenia żydowskiego, który stał się Rzymianinem, ale nie zerwał z kulturą hebrajską i opisał dzieje Żydów w swojej księdze. Niektórzy tytułują to Starożytności żydowskie. Ja mam wydaną pod tytułem Dawne dzieje Izraela. I opisuje czasy króla Aleksandra Macedońskiego. Jak wiecie, król Aleksander Macedoński podbił Persów, walczył z Persami i podbił również przez to ziemie, które do Persów należały, a między innymi Palestynę. I mam pewien fragment, który pokazuje coś, co jest związane z Księgą Daniela. Przeczytam wam. A skoro upłynęło 7 miesięcy oblegania Tyru i 2 miesiące walk o Gazę, Sanballat umarł, Aleksander zaś, ujarzmiwszy Gazę, śpiesznie podążył ku Jerozolimie. Wieść o tym wstrząsnęła arcykapłana Jaddusa straszliwą trwogą. Zgoła nie wiedział, jak się ma zachować wobec nadciągających Macedończyków, których król rozsierdził się jego nieposłuszeństwem. Wezwał więc lud do modłów błagalnych i wespół z całą rzeszą, składając ofiarę Bogu, prosił go, by osłonił naród od wiszącej nad nim grozy. Kiedy zaś po odprawieniu ofiary ułożył się do snu, Bóg we śnie przemówił do niego wyrocznie, żeby wyzbył się lęku i kazał otworzyć bramy, a miasto uwieńczyć zielenią. I niech wyjdą na spotkanie przybyszów, lud odziany w białe szaty, a on w gronie kapłanów w szatach określonych przez prawo. A niechaj żadnej nie obawiają się szkody, albowiem czuwa nad nimi Bóg. Z tego snu arcykapłan podniósł się z wielką radością w duszy i oznajmił całemu ludowi treść otrzymanej wyroczni, a potem wypełnił wszystkie zalecenia, jakie usłyszał we śnie i czekał na przyjście króla. Skoro doniesiono mu, że Aleksander, czyli Aleksander Macedoński, tak, już zbliża się do miasta, wyszedł z orszakiem kapłanów i rzeszą obywateli ku miejscu zwanemu Safein, nadając temu spotkaniu świętą dostojność, odróżniającą je od postępowania innych narodów. Nazwa Safein na język grecki wykłada się czatownia. Z owego miejsca bowiem można obserwować Jerozolimę i świątynię. Towarzyszący królowi Fenicjanie i Chaldejczycy spodziewali się, że pozwoli im on, będąc tak srogo rozgniewany, złupić miasto i zgładzić arcykapłana wśród tortur. Ale rzeczywistość zadała kłam im nadziejom. Aleksander bowiem już daleka dojrzał rzesze ludzi odzianych w białe szaty, a na ich czele orszak kapłanów w szatach z bystrosu. Arcykapłan zaś kroczył obleczony w suknię barwy hiacyntowej przetykaną złotem, na głowie mając mitrę ze złotą płytką, na której wypisane było imię Boga. Wtedy król sam jeden zbliżył się ku nim, upadł na twarz przed imieniem i pierwszy pozdrowił arcykapłana. W odpowiedzi na to Judejczycy jednym głosem pozdrowili Aleksandra i otoczyli go ze wszystkich stron. Królowie Syrii i inni osłupieli wobec tego postępku króla i pomyśleli, że pomieszał mu się rozum. Jeden tylko Parmenion podszedł do Aleksandra i zapytał, czemu on, przed którym wszyscy ludzie biją czołem, złożył korny pokłon arcykapłanowi Judejczyków. Aleksander odparł, nie jemu się pokłoniłem, lecz Bogu, przy którym pełni on zaszczytną służbę arcykapłańską. Tego właśnie męża, tak samo odzianego jak teraz, ujrzałem we śnie, gdym przebywał w macedońskim mieście Dion. Przemyśliwając w duchu, jakim sposobem mógłbym zapanować nad Azją, usłyszałem od niego wezwanie, bym się nie wahał, jeno ufnie przeprawił przez morze, a on poprowadzi moje zastępy i podda mojej władzy państwo perskie. Ponieważ od owego czasu nie spotkałem nikogo w takiej szacie, aż dziś dopiero ujrzałem tego męża, stanęła mi teraz w pamięci tamta wizja i wezwanie usłyszane we śnie i zrozumiałem, że boska siła kieruje moją wyprawą. A więc pokonam Dariusza, zniszczę potęgę perską i zdołam wypełnić wszystkie swe zamysły. Rzekłszy te słowa do Parmeniona, podaje rękę arcykapłanowi, zmierza ku miastu, podczas gdy Judejczycy biegną obok nich. W mieście wstępuje do świętego przybytku i pod kierunkiem arcykapłana składa ofiarę Bogu. Do kapłanów i samego arcykapłana odniósł się Aleksander z należną czcią. I teraz uważajcie. A gdy pokazano mu księgę Daniela, w której była zapowiedź, że pewien Grek zniszczy państwo perskie, uznał, iż właśnie on jest tym zapowiedzianym mężem i bardzo się uradował. I tak dalej, tam w każdym razie chciałem do tego dojść. Ta rzecz wydarzyła się w 332 roku przed naszą erą, czyli w IV wieku przed naszą erą, gdzie w jakiś sposób król Aleksander Macedoński przez Boga poruszony, a wiecie, że Bóg porusza serca również niewierzących. Pamiętacie, jak Laban wyprawił się za Jakubem, żeby zrobić mu krzywdę, bo uważał, że on uciekł od niego z tymi stadami i owcami? To Bóg przyszedł do niego we śnie do Labana i zagroził mu, żeby czegoś takiego nie czynił. I Laban to po tym świadectwo złożył, że ja bym mógł ci zrobić wielką krzywdę, ale nie zrobiłem tego, bo Bóg przestrzegł mnie przed tym. Twoje szczęście, jakby, tak? I tak samo tutaj. Z jednej strony dał sen arcykapłanowi, z drugiej strony dał sen Aleksandrowi Macedońskiemu, a Żydzi z Jerozolimy pokazali mu księgę Daniela i proroctwo o tym, co się miało stać. To się stało, tak? Tak. Może. Więcej szczegółów nie będę mówił. Jest dużo na ten temat, można znaleźć też w internecie. Chcę powiedzieć, że to nie jest jedyny atak na Księgę Biblii. Tych ataków było dużo więcej i będzie jeszcze więcej. Przypomnijmy sobie atak na teorię ewolucji, tak? Znaczy atak teorii ewolucji na Biblię. XIX wiek, początek XX wieku był trudny, dlatego że nie była jeszcze genetyka rozwinięta, biologia molekularna, również te wykopaliska dopiero się zaczynały i też w jakiś sposób kreacjonizm, czyli wiara w to, że Bóg uczynił niebo i ziemię, świat cały stworzył, była... Nie miała wtedy takich podstaw, jakie ma dzisiaj. I również było trudno tą wiarę utrzymać. Dzisiaj jest to dużo łatwiej. Ale to, co jest dzisiaj, to, że dzisiaj jest łatwiej, to nie znaczy, że czasy, przed którymi stoimy, będą łatwe. Właśnie ze względu na sztuczną inteligencję, tak jak wspomniałem na początku, będzie możliwość większej manipulacji masami. Zobaczcie, co się dzieje z edukacją. Robiono badania, że edukacja na świecie, poziom edukacji generalnie się już obniża, że największy był mniej więcej pod koniec XX wieku. Obniża się, a skoro się obniża, ludzie zaczynają tracić myślenie samodzielne, zdroworozsądkowe. Opierają się na tym, co jest im podawane jak na tacy, czy przez Google'a, czy przez inne środki masowego przekazu. Zobaczcie, że w wyborach na prezydentów zaangażowane są te środki masowego przekazu, aby zmienić sposób myślenia i robią to tak skutecznie, że uzyskują skuteczne w wyborach efekt. Mówi się tak o wyborze na Trumpa, o wyborze zresztą o na wielu polityków. I teraz, jeżeli dzisiaj są w stanie ludzie podłożyć głos pod postać, wystarczy kilka zdjęć, żeby sztuczna inteligencja zrobiła filmik, podłożyła tekst, który się poda, nawet na żywo można to zrobić, no to zobaczcie, jaka jest możliwość manipulacji. Jakie kłamstwa można dać poprzez ludzi, którzy cieszą się autorytetem, którzy czegoś takiego nie powiedzieli. Ile osób można zniszczyć wizerunkowo w ten sposób jako przeciwników politycznych. Ja myślę, że w tym kierunku będzie to wszystko szło. I dla wierzących będzie naprawdę trudny czas. Trudny czas, bo będą musieli stawić czoła presji środków masowego przekazu, które będą mówiły dokładnie coś przeciwnego niż to, o czym są przekonani. I nie będzie łatwo się temu przeciwstawić. Byliśmy świadkami teraz też niedawno pewnej demonstracji związanej z tą Igrzyskami Olimpijskimi, ale to wszystko jest jeszcze nic. To wszystko jest nic w stosunku do tego, co będzie miało miejsce. Ale jeszcze już, zanim oddam Wam głos, jeszcze chciałem podać informację o Danielu, który już nie w sensie polemiki, ale o jego charakterze. To był młodzieniec, który został porwany do Babilonu jako uprowadzony do niewoli. Człowiek, który pochodził z wysokich rodów w Izraelu, a więc przed nim była wielka kariera, był przygotowany, był wyedukowany, miał wiele rzeczy takich, których przeciętny Izraelita nie miał. I on trafia na dwór babiloński. Królowie Babilonu byli mądrymi władcami pod tym względem, bo wiadomo, że wykształcenie człowieka dużo kosztuje, a jeszcze więcej kosztowało w tamtym czasie. I tak jak dzisiaj jest drenaż mózgów i ludzie na przykład w Polsce uczą się, kończą uczelnie, a potem za granicą kupuje się ich za lepsze pieniądze, żeby pracowali dla nauki w innych krajach, tak? I wtedy było też podobnie. Chciano wykorzystać tych mądrych młodzieńców na dworze króla babilońskiego dla dobra królestwa Babilonii. Co trzeba było zrobić? Trzeba było zmienić ich sposób myślenia, ich kulturę, identyfikację, żeby nie identyfikowali się z Izraelem tak bardzo, jak bardzo, żeby się identyfikowali z Babilonem. Tak? Zobaczcie, całe środki masowego przekazu będą szły w tym kierunku, żebyśmy my identyfikowali się z dzisiejszą cywilizacją. Pod pięknymi hasłami, która mówi, tak jak Księga Objawienia, ma rogi jak baranek, czyli wygląda jak baranek, a przemawia w końcu jak smok. Czyli hasła o wolności są, owszem, ale wolności pod warunkiem, że będziesz myślał tak, jak oni chcą, żebyś myślał. Tak? Ale wracając do Daniela. Zobaczcie, Danielowi zostało zmienione imię na Belszassar, tak? Daniel oznaczało Bóg jest moim sędzią, a Belszassar znaczyło mniej więcej coś, że Baal jest tam, czy Bel, to był bożek babiloński Bel jest tam, nie pamiętam, moim bogiem czy opiekunem, mniejsza o to. Ale już w tym, jak zostali nazywani na dworze królewskim, to już było wyrugowanie tych korzeni, które mieli. Odżywianie. Pierwszy rozdział Księgi Daniela jest napisane, że zostali do stołów królewskich dopuszczeni. I był specjalny opiekun, który dbał o to, żeby oni byli dobrze odżywieni, żeby po prostu rozwijali się wszechstronnie. Po co? Dla korzyści Babilonii potem. Daniel miał problem z tym, dlatego że on był wierzącym Żydem, bardzo głęboko wierzącym i nie wiedział, co na tych stołach jest podawane. Być może są podawane potrawy nieczyste, jak podali mu jakąś pieczeń, może będzie z wieprzowiny, której Żyd nie mógł spożywać. A może nawet, jeżeli to była wołowina, może była wcześniej ofiarowana jakiemuś bożkowi. I on nie chciał mieć nic z tym wspólnego, więc na wszelki wypadek powiedział sobie, ja chciałbym mieć tylko jarzyny. I z takim wnioskiem zwrócił się do opiekuna swojego. Pierwszy rozdział Księgi Daniela o tym szczegółowo pisze. Opiekun się przestraszył, bo w jego rozumieniu, jak będą jedli tylko jarzyny, no to rozchudną, może nie będą mieli tyle sił co inni. I ponieważ on był odpowiedzialny za ich zdrowy wygląd, to ten opiekun bał się, że może stracić głowę za to. I tłumaczy Danielowi. A Daniel w mądry sposób powiedział, to zróbmy próbę na 10 dni i zobaczysz, co będzie po 10 dniach. I tak się stało. Po 10 dniach on zobaczył, że oni nie tylko, że lepiej wyglądali, ale również w inteligencji wyróżniali się ponad innych ludzi uprowadzonych z innych krajów, czy być może tych, którzy tej wierności nie okazali. Co chcę powiedzieć tym wszystkim? Że w trudnym czasie, wtedy gdy obca kultura chce wniknąć w nas, chce zmienić nasz sposób myślenia, chce odwrócić od służenia Bogu prawdziwemu, bardzo ważne jest to wierność w małych rzeczach. Właśnie w takich rzeczach, jak nawet korzystanie ze stołu królewskiego. Kiedy Daniel poszedł dalej, nie że dokładnie tam badał skrupulatnie, czy to mogę zjeść, czy nie mogę, albo pytał, słuchaj Ariochu, słuchaj tam, czy to jest zrobione ze świni, czy z wołu, a czy to było ofiarowane? Nie, nic takiego, żeby nie robić kłopotu. Czasami warto postawić sobie granice nawet dalej, żeby nie dać się temu prądowi poprowadzić razem jak ze wszystkimi. Daniel w księdze Daniela jest dwa razy jest słowo, które anioł mówi do niego, które Bóg jakby, jakie ma zdanie o Danielu. Danielu, mężu miły. Taki był Daniel dla Boga. O Danielu nie usłyszymy, nie przeczytamy ani jednego złego słowa. Daniel pod każdym względem pokazany jest od dobrej strony, od wiernej strony, gdzie nawet gdy jego życie było zagrożone, pamiętacie Daniel w jaskini lwów chociażby, to okazuje się być wiernym Bogu. Księga Ezechiela, 14 rozdział, wiersz 14 bodajże, wspomina trzech mężów. Ona mówi o Bożym sądzie. Mówi, że chociażby nawet był między wami Noe, Daniel i Hiob. To tylko Noe, Daniel i Hiob uratują własne dusze. Dlatego, że byli wierni. Tak. Niektórzy mówią, że to może chodzi o innego Daniela, bo nie tylko ten Daniel z Babilonu miał tak na imię, mógł też inny być Daniel. Być może, ale ja tego nie kwestionuję, że tak nie może być. Ale opis, odniesienie Ezechiela jest do Daniela, który musiał być znany. Który musiał być znany. A jeżeli on dzierżył władzę tak wysoką, był namiestnikiem królewskim, tak został wywyższony przez swą wierność również, to wierność Bogu. Bogu i królowi, tak? No to myślę, że ja wierzę, że tu chodzi również o tego właśnie Daniela. Nie za długo mówię. Dobrze. Słowo Boże musi pozostać w naszych sercach. Słowem Bożym musimy się karmić. Musimy na bieżąco być odżywieni cały czas. Jeżeli tego nie będzie, to nie będzie mogło się wypełnić Słowo Boże wypowiedziane przez Pana Jezusa, że gdy przyjdzie Duch Święty, On przypomni wam wszystko, co powiedziałem. Jak nie będziemy znali Biblii, Duch Święty nie przypomni. Dlatego jest to niezmiernie ważne. Kiedyś wnuczka zapytała wierzącą babcię, która chodziła do zboru zawsze, i wnuczka mówi tak: babciu, a o czym dzisiaj było kazanie? A babcia tak drapie się w głowie, mówi: wiesz, wnuczko, nie pamiętam, wiesz? No to babciu, po co ty tam chodzisz, jak nie pamiętasz nawet, o czym było kazanie? Ona mówi: wiesz, dziecko, bo to jest tak, że moja pamięć jest trochę jak sitko. Co wleci, to przeleci. A wnuczka: no właśnie. A ona: no właśnie, posłuchaj dalej, wnuczko. Wiesz, jak jest sitko, to jak jest woda, przelatuje, to ono jest zawsze czyste. A jak woda nie będzie przelatywała, to na raz dwa pokryje się kurzem albo innym czymś śliskim. A tak, to moje serce, mój duch jest zawsze czysty. I to jest właśnie, chciałbym właśnie tym wprowadzeniem zachęcić was do trwania przy Słowie Bożym. Nie wiemy, kiedy ten czas nadejdzie trudny, jak szybko. Myślę, że szybciej niż nam się wydaje. Ale żebyśmy trwali przy Słowie Bożym bez względu na to, jakie ataki, bez względu na to, jak przekonywujące będą. Bo za tym wszystkim stoją wielkie moce ciemności, które chcą nas oderwać od Słowa Bożego, które chcą nam je przeinterpretować. Nawet diabeł, kusząc Pana Jezusa, użył Słowa Bożego, tylko przeinterpretowanego. Tak? Tego niech Duch Boży działa, niech przypomina nam, ale niech ta woda przez to sitko cały czas przelewa. Dobrze, tyle, może trochę nawet za dużo odpowiedziałem.